Dzień dobry. Połowa osób wyszła, ale zaczynamy już. Tam nie gadajcie, bo się nagrywa przed chwilą. Proszę o zajmowanie miejsc i rozpoczynamy kolejną komisję wspólną na temat projektu budżetu, budżetu na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej również na 2023 rok celem zajęcia stanowiska, które jest wymagane przy podjęciu uchwały odnośnie budżetu na 2023 rok. I chyba panu skarbnikowi od razu przekażemy głos. Proszę bardzo.
Tradycją chyba jest, że przy uchwale budżetowej mówimy o brakach. Brakach w niewystarczającej ilości dochodów, które pokrywałyby zapotrzebowania zgłaszane przez jednostki. W tym roku pobiliśmy rekord, bo to już jest ponad 13 milionów braków w stosunku do zapotrzebowania. Na szczęście, jeżeli chodzi o globalne wydatki, to one rosną w stosunku do chociażby roku bieżącego, czy roku, lat poprzednich. Niemniej jednak mamy przed sobą wiele niewiadomych. Te niewiadome starałem się w opisówce wyłuszczyć, chociażby to, że w tym roku dostaliśmy pieniądze, które miały być dochodem przyszłorocznym. To, że na przyszły rok ograniczono nam przewidywaną wielkość dochodów z PIT-u o 1 000 000 zł, wprawdzie zwiększono nam w CIT-ie o ten 1 000 000 zł. Jesteśmy trzecim powiatem, jeżeli chodzi o wielkość dochodów z CIT-u po Szczecinie, Koszalinie. Wyprzedziliśmy nawet Świnoujście, co jest dla mnie bardzo dziwnym zjawiskiem i nie wynika to jakby z dotychczasowych doświadczeń. Powiat Stargardzki, który ma porównywalną albo większą ilość parków przemysłowych, bo ma dwa, my mamy jeden, no właściwie dwa, bo w Nowogardzie też tam coś się dzieje. Niemniej jednak no ich dochody różnią się od naszych prawie o 1,5 miliona. Także nie wiem, jak to będzie. Tak naprawdę czekam na luty, kiedy ostatecznie potwierdzą nam wysokość. Po zmianie ustawy w tamtym roku powiat może liczyć na to, co zostało mu przedstawione, czyli te środki, o ile one nie są niższe od dochodu tegorocznego, przy czym tegoroczna zmiana ustawy o dochodach powiatu mówi o tym, że wyjmuje się z tego porównania te dochody, które uzyskaliśmy dodatkowo, czyli te 6 milionów, które w tym roku w ramach PIT-u uzyskamy więcej, są odliczane, a w związku z tym nie możemy liczyć na więcej niż to, co zostało nam zaproponowane. Prawdopodobnie ta pomyłka moim zdaniem zostanie odwrócona i właściwe proporcje zostaną przywrócone. Jesteśmy jedynym powiatem, któremu tak mocno podniesiono prognozy CIT-u wobec inflacji, przed którą stoimy, wzrostu kosztów, a więc tak naprawdę zmniejszenia się dochodów z CIT-u przewidywanych, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której ta działalność gospodarcza jest niepewna. Jeżeli chodzi o budżet, to tak tradycyjnie został on zmniejszony po stronie wydatkowej w tych obszarach, w których nie generujemy wystarczającej ilości dochodów. Taką najbardziej zapalną działalnością jest basen, gdzie poziom wydatków ustaliliśmy na poziomie dochodów. Brakuje środków na ich uzupełnienie i liczymy na to, że w przyszłym roku również jakaś manna nie z nieba nam spadnie, że te dochody zostaną w jakikolwiek sposób uzupełnione, bo jak Państwo pamiętacie, jak rząd mówił o tym, że będzie przycinał nam subwencję oświatową, to mówił, że mamy inne dochody, między innymi z udziału w PIT-ie, który tak gwałtownie nam pikuje i dostarcza nam dodatkowych środków, którymi możemy te luki uzupełniać, to w tej chwili mamy tendencję odwrotną. Po raz pierwszy mamy prognozę na rok następny niższą od tej z zeszłego roku. Drugim obszarem jest Urząd Pracy, to wydatki na funkcjonowanie Urzędu Pracy. Wielkość obciążenia, które obsługiwaliśmy, zmniejsza się, bo od 1 stycznia mamy do czynienia z przekazaniem opłacania składek ZUS za bezrobotnych do ZUS-u. Generalnie rzecz biorąc, ten obowiązek zejdzie z naszej jednostki. Niemniej jednak koszty funkcjonowania tej jednostki pozostają. Również zmniejszyły się nam dochody z Ukraińców, bo wprowadzenie ustawy o Ukraińcach powoduje, że nabycie prawa tego migranta powoduje, że nie trzeba uzyskiwać pozwolenia, za które zakłady pracy płaciły drobne pieniądze i którymi się dzieliliśmy z Urzędem Pracy. W związku z tym również należało mocno ograniczyć wydatki w obszarze dróg. Pan dyrektor zapotrzebował prawie dwukrotnie to, czego mógł spodziewać się w tym roku. Niestety został sprowadzony do wydatków tegorocznych jego budżet. Jedynym elementem, który jest pozytywny, to inwestycje. Planujemy ich dość znaczne kwoty w związku z planowanym również uzyskaniem dochodów z dotacji z promes tak naprawdę BGK-u, bo szykują nam się aż dwie roboty, które będą współfinansowane. Dodatkowo mogę powiedzieć jeszcze, że mamy tutaj, co będzie zmienione już w autopoprawce, mamy dwa wydatki na drogi w gminie Osina. To będzie zmiana na dotacje celowe, w związku z tym, że wykonawcą będzie gmina, która uzyskała dofinansowanie do remontu, do modernizacji naszych dróg. No i oczywiście autopoprawką będzie trzeba objąć, o której powiem już przy samej uchwale budżetowej, elementy dotyczące DPS-u, które musimy wprowadzić do budżetu w związku ze zmianą długości tego kontraktu. Oczywiście mógłbym mówić jeszcze długo. Takim zagrożeniem realnym jest wzrost WIBOR-u, który już w tej chwili jest oderwany od stóp Narodowego Banku Polskiego. Rośnie swoim życiem bez patrzenia na to, co zrobi bank centralny. Generalnie rzecz biorąc, w stosunku do zeszłego roku wydamy praktycznie rzecz biorąc więcej o 2 miliony, czyli czterokrotnie więcej na odsetki niż to miało miejsce w roku poprzednim. W tym roku ten wzrost to już jest o 600 tysięcy w stosunku do planu. Planowaliśmy milion 600 około zapłacimy tych odsetek. W związku z tym, że WIBOR 6-miesięczny troszeczkę jest przesunięty w czasie i na tym korzystamy. Niemniej jednak te obciążenia długiem powodują, że w uchwale budżetowej nie przewidzieliśmy kolejnego zaciągania długów. W związku z tym deficyt musimy sfinansować środkami, które wygenerujemy w formie wolnych środków lub nadwyżki, jeżeli takowa będzie. Na razie planujemy 8 milionów wolnych środków, bo w związku z tym przyspieszeniem dochodów jeszcze w grudniu będzie jedna transza i w grudniu uporządkujemy budżet. Będziemy chcieli zmniejszyć deficyt budżetowy i w ten sposób wolne środki uwolnić do tego, aby móc je wprowadzić do uchwały budżetowej. No i tu muszę wrócić do opinii RIO, którą Państwo dostaliście. Mamy ją pozytywną, przy czym RIO zwraca nam uwagę na wysokość wolnych środków, które planujemy wrzucić do uchwały budżetowej, no bo na dzień pisania opinii oni nie wiedzieli o tym, że środki, które dostajemy w ramach PIT-u tego zwiększonego, będziemy wycofywać po prostu w grudniu z przychodów, tak? Zwalniać te środki w związku z ich niewykorzystaniem. Jakie jeszcze zagrożenia? Zagrożeniem jest to, że w opisie do subwencji oświatowej dostaliśmy informację, że w tej zwiększonej subwencji uwzględniono podwyżki dla nauczycieli w wysokości 7,9%, czego w uchwale budżetowej już nie powielono jakby, bo kwota bazowa pozostaje bez zmiana. W związku z tym mamy dylemat, czy przy uchwalaniu budżetu ta kwota bazowa nie ulegnie zmianie i wtedy budżet zostanie dodatkowo obciążony tymi środkami, tymi wydatkami, czy rzeczywiście ta kwota bazowa pozostanie bez zmian, a wtedy nauczyciele pożegnają się z podwyżkami, co będzie z kolei niezgodne, bo zapowiedziano, że wszystkie zawody w sferze budżetowej jakby te podwyżki uzyskają. No, tutaj jest ten element, że jest to zadanie własne powiatu, a w związku z tym nie wiem, jak się ministerstwo zachowa, tak, w tym wypadku. Kolejnym obszarem, który budzi, to te inwestycje. Owszem, mamy zaplanowane te inwestycje. Jedną z nich jest dokumentacja na fotowoltaikę dla naszych jednostek, przynajmniej jednej, którą wykonamy w przyszłym roku, bo te pieniądze to już jeżeli chodzi o te pieniądze, które w ramach PIT-u dostaliśmy, to jest jeszcze dodatkowe obciążenie, że 10% z tych środków musimy wydać, 15% musimy wydać na działania w sferze oszczędności w wydatkach na energię. W związku z tym również tutaj ten obszar musi być przez nas realizowany. No i te gwarancje rządowe dotyczące tych obszarów wrażliwych nie obejmują chociażby naszej działalności basenowej, więc tutaj też jest pewne ryzyko, że koszty, które będziemy ponosić w związku z działalnością tego basenu, będą jeszcze dużo wyższe. No i na dzień dzisiejszy mamy zapewnioną cenę do marca, jeżeli chodzi o ciepło na basenie. Od marca będzie prawdopodobnie nowa taryfa i ona będzie obejmowała wzrost kosztów. No, podejrzewam, że w stopniu nie mniejszym niż inflacja, więc te obciążenia będą wysokie. To tyle takich ogólnych uwag. Ja w treści w każdym momencie, tam gdzie te ryzyka powstawały, starałem się je zapisać. Gdyby były dodatkowe pytania, to oczywiście odpowiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, to może przejdziemy do dyskusji. Czy mają Państwo pytania do tych informacji, które przedstawił Pan Skarbnik? Proszę bardzo.
Ja mam. Ja mam pytanie, na jakim poziomie zostały zaplanowane wydatki dla rodzin zastępczych?
Jeżeli chodzi o rodziny zastępcze, to mamy już nową ustawę, która obowiązuje i która nareszcie porządkuje sprawy, co oczywiście wymaga od Rady usunięcia z porządku prawnego uchwał, które regulowały te sprawy niezgodnie z ustawą, bo nasze rozstrzygnięcia były z tą ustawą niezgodne. W tej chwili jest to kwota 4010, o ile dobrze pamiętam, złotych, która będzie waloryzowana wskaźnikiem ceny usług podawanych przez GUS w pierwszym kwartale roku następnego, czyli tak naprawdę jest to, o czym mówiliśmy na spotkaniu z tymi rodzinami, że tak powinno być zapisane w ustawie, żeby nie było konieczności wracania do tych spraw i tworzenia dodatkowych uchwał. To jest wynagrodzenie, nie mówimy o dziecku. Jeżeli chodzi o świadczenia, to one też wzrosły, ale nie jestem przygotowany na to, żeby te dane wszystkie przekazać, bo oczywiście dodatek dla za niepełnosprawność dalej jest w tej wysokości, w której był, ale świadczenie, z tego co pamiętam, chyba wzrosło o 100% na dziecko, o 100 zł na dziecko, więc prawdopodobnie te wydatki będą. No i trzeci element, że zgodnie z ustawą w tej chwili mamy pokrywać koszty utrzymania tych rodzin zastępczych zgodnie z poniesionymi kosztami. Oczywiście należy to uwzględniać w okresie rocznym, czyli jeżeli jakiś wydatek jest jednoroczny, czyli duży zakup węgla na cały rok, to musimy to rozłożyć na cały rok w wypłacanych środkach. A niemniej jednak, no tak jak mówię, mamy do czynienia z sytuacją, która jest płynna. Na dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, jakie będą koszty i jak to się przełoży na dochody powiatu. Pamiętamy o tym, że średnio 30% do nas wraca z gmin. Oczywiście w miarę jak będzie ubywać tych osób, które zostały do nas skierowane przez powiaty inne, a to ten poziom zwrotu będzie niższy, on będzie zmniejszał się do 20% i wtedy będziemy musieli pokrywać to z własnych innych dochodów. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o stronę ustawową. Ta ustawa, o której wspominaliśmy, że projekt leży, został uchwalony, o ile dobrze pamiętam, w trzecim kwartale albo na początku czwartego kwartału i od 1 stycznia obowiązuje. Dziękuję.
Dziękuję. Ja tutaj może jeszcze mam uwagę w załączniku 14, tam powinien być paragraf 637 po wydatkach też, również po dochodach i po wydatkach ten sam paragraf, nie? Polski Ład. Bo to te 605, no to są wydatki, rozumiem, nie? Mhm. A jeszcze mam pytanie, bo tak załącznik numer 10, to jest zadanie budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej, tak? No i w końcu, bo tak, tutaj pokazujemy, że tu mamy na to zadanie 92 968, a w załączniku numer 2 wykazujemy tylko w tej pozycji, gdzie są środki na dofinansowanie, tylko te 83 tysiące w wydatkowym załączniku i jeszcze w załączniku do numer 3, ale to już do WPF-ki też jest tylko 80, tak? Dobrze mówię? Ta dziewiątka nie jest wykazywana. W załączniku numer 2 jest 83 tysiące tylko wykazane, a w dziesiątce jest 90. Nie, nie ma tej z tym paragrafem, z dziewiątką, z końców, z czwartą cyfrą 9 nie ma tej części wykazanej w tej pozycji. No tutaj, gdzie są, gdzie? Na pierwszej stronie w załączniku numer 1. No ani nie ma tutaj finansowane ze środków unijnych, ani w jednym, ani w drugim. No chyba, że to, no to proszę sprawdzić, czy to tak. Bo tu jest wykazane jako z końcówką 9 i z 7, czyli powinno być wykazane, tak, tam, a nie jest. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania jeszcze do Pana Skarbnika? Ja tutaj w międzyczasie przeglądam. Tak, Pan Kazimierz, to ja się wyłączę.
Ja bym tak chciał kilka zdań powiedzieć na temat budżetu, który otrzymaliśmy. Bo jak się tak wprost czyta, to deficyt mamy niecałych 5%, czyli zaplanowany, bo 4, jak pamiętam, 4,85% są wyższe wydatki nad dochodami i to mamy napisane na stronie drugiej, czyli te wolne środki przekazujemy tak jakby wszystko na inwestycje. Tak, w wprost czytając to. Ale ja mam parę takich pytań. Jak patrzę na dochody własne, no to tak jak pan skarbnik powiedział, dochód w podatku dochodowym od osób prawnych 160 na okrągło procent wzrost, czyli o 60%, aczkolwiek kwota w porównaniu do dochodów od osób fizycznych, gdzie jest 18 milionów złotych, no to proporcja jest duża, a tutaj mamy jednak spadek o te 6 właśnie procent tych dochodów. Ale mnie zastanowiły w tych materiałach, proszę Państwa, takie tematy. Planujemy w wydatkach budżetowych na inwestycje właściwie tak naprawdę którą kwotę. Raz mamy podawane, że to jest 8 milionów, raz w niektórych tabelkach 12, a niektórych 15. I tak mogę zacytować, bo ja sobie to tego, na stronie 11 mamy podane wydatki budżetowe na 23 rok i wydatki inwestycyjne. Kwota 15 993 778. Na innej stronie na wydatki inwestycyjne planujemy te 8 milionów, mówię z pamięci w tej chwili, 8 milionów. Także na tej stronie 12 mamy wykaz tych inwestycji na te 15 milionów złotych, prawda? Ja rozumiem, że to są inwestycje, które chcemy zrobić, ale nie mamy w pełni je sfinansowanych na dzień dzisiejszy. To pan skarbnik mi wyjaśni. Drugie takie, proszę Państwa, moja taka wątpliwość co tego, bym chciał powiedzieć, że w porównaniu do planowanych wydatków, a wykazanych w budżecie, jeżeli chodzi na szkoły, no to w niektórych szkołach ta kwota jest bardzo minimalna, czyli praktycznie daliśmy im to, co szkoły sobie życzyły. Zacytuję, jeżeli pan skornik by chciał, ale mogę cytować. Zespół szkół numer 1 w Goleniowie otrzymują 12 800 000, planowali 13 800 000, milion złotych brakuje. Szkoła branżowa 4400, a zaplanowali 4700. Czyli te kwoty są, tak jakbym powiedział, nie tak bardzo różne, jak w poprzednich budżetach mieliśmy. Natomiast szkoła muzyczna to już w ogóle tylko 100 tysięcy, niecałe, no różne szkoły. Ale ja czytając ten budżet zwróciłem uwagę na to, co pan zresztą skarbnik powiedział, na basen. Na stronie 23 mamy napisane, że zaplanowane wydatki ze względu na rosnące koszty lawinowe i koszty tam ple, zaplanowano tylko na 5 miesięcy. Czyli należy przez to rozumieć, że co się dzieje po 5 miesiącach. Zamykamy basen, szukamy nowych środków, no bo czytając wprost, tak to wynika. Więc tak jest dla mnie troszeczkę niezrozumiałe. Zaplanowaliśmy ten 1 700 000, jak to się mówi, w wpływach i wydatkach i więcej tak jakbyśmy nie chcieli wydać, więc to jest jeszcze wytłuszczone, tak żeby nam się rzuciło w oczy i na to zwróciłem uwagę. Na to zdanie, że wydatki zaplanowane tylko na 5 miesięcy, no. Czyli musimy mieć jakąś receptę, co po tych 5 miesiącach i co dalej robimy, prawda? I tu jeszcze sobie zaznaczyłem, że to już nie będę. Na co zwróciłem uwagę, panie starosto? Nie mamy żadnych wydatków zaplanowanych na deficyt wyników finansowego szpitala. Wiemy, że on będzie wielomilionowy. i ja myślę, że przy rozpatrywaniu tego budżetu należałoby coś przewidzieć, bo no wiemy już wszyscy, że to nie będzie ani milion, ani dwa, tylko będzie dużo więcej i w związku z tym no też trzeba mieć jakąś receptę na to, co, jak my widzimy dalsze funkcjonowanie w sensie sfinansowania już tego deficytu szpitala za 2022 rok. Nie jest tajemnicą, że wszystkie szpitale powiatowe tą pokaźną stratą za 2020 rok się zamkną i będzie to problem, myślę, nie tylko szpitala gorlenioskiego czy nowogarskiego, ale wszystkich szpitali powiatowych czy miejskich funkcjonujących. No może poza Świnoujściem, bo akurat w piątek byłem w Świnoujściu i tam pan prezydent dołożył 9 milionów. W Barlinku pan starosta dołożył 7 milionów. Mówię to w Barlinku. Czy burmistrz miasta, tak. No, tak, że mówię to, o jakich my dzisiaj pieniądzach, żeby funkcjonować mogły szpitale, o jakich pieniądzach my mówimy. I ja też chciałem na to zwrócić uwagę, że rada, czy zarząd, no nie wiem kto, ale przed tym problemem w przyszłym roku na pewno stanie, prawda? Bo to się nie da funkcjonować przy takim niedoborze środków, które w tej chwili szpitale powiatowe zwłaszcza mają, aczkolwiek słyszę, że i marszałkowskie już też po raz pierwszy nie miały nigdy deficytu, a teraz już słychać, że też mają. Także też musimy pod tym kątem na ten projekt budżetu, proszę Państwa, też spojrzeć. Czyli być może będzie tak, że nie będziemy część środków, które mamy zaplanowane na inne cele, być może będziemy musieli przesunąć na to. I tak końcowo powiem, że my już w zeszłym roku złożyliśmy wnioski do budżetu o pewne inwestycje drogowe na terenie gminy Nowogard i żaden z tych wniosków w tym budżecie nie znalazł miejsca. Dziękuję bardzo.
Bo mam właśnie w tym punkcie też, bo rozmawialiśmy trochę z panem skarbnikiem o tym i o tych lawinowo rosnących kosztach energii, ale wciąż mamy zespół szkół, basen nie ma odrębnego bytu. Jednostka jest jednak wrażliwa, więc ja bym może tutaj w tę stronę nie szedł, bo chyba to nie wydzielimy tego wprost. To proszę mi powiedzieć, czy mamy osobne zasilanie i osobny, nie wiem, czy mamy to spodlicznikowane też, czy to w ramach jest jednego płatnika zespołu szkół, który jest tym podmiotem wrażliwym. Ale w tym punkcie tych cen energii, bo gmina Goleniów, jak wiemy, stawia mocno na energię odnawialną. My też tych obiektów trochę mamy. I no pytanie, w jakim miejscu się aktualnie znajdujemy, chociażby z tymi panelami fotowoltaicznymi. To będzie pytanie pewnie do inwestycji, bo nie wiem, w tym DPS-ie zakładam, że w tej inwestycji na 6 milionów to już się znajduje, prawda? Natomiast mamy trochę obiektów i pytanie, czy nie możemy do tego w jakiś kompleksowy sposób podejść. W rzeczonym zespole szkół mamy wielką połać płaskiego dachu, tuż obok mamy zespół szkół specjalnych, a na Upartego to tam jest tyle terenu, że pewnie byśmy zmieścili tam dosyć dużo. I może to jest jakiś kierunek, więc pytanie, czy ten wątek w ogóle był, a jeżeli tak, albo jeżeli nie, rozpatrywany przy zmniejszeniu tych kosztów, nie? Bo myślę, że bez problemu, nie wiem ile, no ale podejrzewam, że z 200-300 mega moglibyśmy na naszych obiektach sobie bez problemów. Pytanie, gdzie jesteśmy? Bo są firmy, które leasingują całe te instalacje. Czy tutaj w ogóle było to przedmiotem jakiejkolwiek analizy ze strony wydziału? Dziękuję.
przepraszam.
Dziękuję. Pan dyrektor chce tutaj odpowiedzieć. Proszę bardzo.
Ja tylko tak technicznie odpowiem, żeby nie było, że kurczę, nic nie robi w tej materii. Ja już tak naprawdę od kilku miesięcy analizuję wszystkie nasze budynki powiatowe użyteczności publicznej pod względem właśnie montażu. Panie radny, 200 giga, jak to usłyszałem, to wow. Nie wiem, czy atomówkę, czy małą atomówkę byśmy postawili. To taki żarcik. Największa, jaka jest możliwa w tej chwili instalacja fotowoltaiczna, którą przeanalizowaliśmy, to jest około 200 kW. Kilowatopików, czyli czytaj 200 kilowatogodzin, kilowatogodzin, tak. To jest powiedzmy przychód w tej chwili licząc i po aktualnych cenach, powiedzmy około złotówki, żeby się łatwo liczyło, to jest około 200 tysięcy złotych jakby przychodu, jeżeli ta instalacja dobrze pracuje. Ja tylko czysto technicznie powiem, że to nie jest sztuka, by znaleźć dach tak naprawdę i pomyśleć, że tu można władować panel. Kwestia jest go ustawienia kątem. Bardzo mocna kwestia, jeżeli o instalację naziemną, to jest kwestia nasłonecznienia, pracy słońca, więc naprawdę wprost, natomiast dokładnie 100% budynków analizowaliśmy, mamy wytypowane, tak naprawdę chcielibyśmy rozpocząć po zaakceptowaniu budżetu właśnie w zespole szkół pierwszą, tą naszą największą, powiedzmy standardową, tam będzie tych około 200 planujemy kilowatogodzin. No i następne w miarę tam możliwości, bo tutaj jest pozwolenie na budowę, bo wiadomo, do 50 kW jest zgłoszenie, później jest pozwolenie, dokumentacja to jest pełna. Też przy tych naszych jednostkach niestety też diabeł tkwi w szczegółach, czyli stan tych dachów, bo to, że jest dach, to jest dach. Jak go dociążymy panelami, to niestety są opinie konstruktorskie no bardzo wymagane, więc żeby tu nie było jakiejś katastrofy budowlanej. No i na DPS-ie, tak jak pan powiedział, około 40 kWh też będzie instalacja jako pierwsza zainstalowana, bo bodajże wczoraj zaczęły się prace instalacyjne, nie? I tu w następnej kolejności chcielibyśmy odciążyć od rachunku właśnie zespół szkół i później w dalszej kolejności. Natomiast co do pytań finansowych, panie radny, to już pan skarbnik. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan skarbnik.
Wprawdzie pan Kazimierz wyszedł, ale jego pytanie dotyczyło dlaczego na różnych stronach są różne kwoty, no bo one dotyczą różnych działów, w których te inwestycje są prowadzone. Ta kwota 15 milionów w tej pierwszej tabeli to jest ogół inwestycji, a później dla każdego działu są one przypisane. Te 8 milionów to oczywiście inwestycje drogowe. Dlatego w tym dziale jest największa ilość tych środków, a później one są śladowe ze względu chociażby na to, że matematyka już tak wskazuje, tak? Jeżeli chodzi o szpital, no wobec braku w naszych jednostkach nie zabezpieczaliśmy środków na to, żeby uzupełniać środki. Jest to spółka prawa handlowego, w związku z tym nie obowiązuje nas ustawa, która mówi o konieczności dofinansowania czy pokrycia tego deficytu, chociaż w tej chwili ustawa również nie zobowiązuje do tego tam, gdzie jest ta forma dawna, czyli tej formy szpitala powiatowego, jaka była przed przekształceniem, bo istnieje możliwość również zlikwidowania. Po roku podjęcia decyzji o likwidacji. Jeżeli chodzi o budżet, to tak jak mówiłem, brakuje na same wydatki bieżące około 13 milionów. Jeżeli będzie potrzebna redukcja, to jedynym polem do popisu jest tutaj rezerwa inwestycyjna w wysokości 2 milionów, którą mamy zabezpieczone i którą będzie można ewentualnie przesunąć. Oczywiście o ile wolne środki na to pozwolą. Tak? No i kwestia czy i kiedy będziemy musieli się ewentualnie zadłużyć po to, żeby móc funkcjonować, bo przy tym kształcie budżetu to niestety te braki są zbyt duże w stosunku do dochodów. To jest 10% różnicy, tak? W stosunku do zapotrzebowania to jest bardzo duża różnica. Do budżetu ogółem, przepraszam. Jeżeli chodzi o jeszcze pytanie dotyczące basenu, panie Kazimierzu, ja w opisówce nie mogłem tak ważnej informacji pominąć i jej nie wypuścić, tak? Musieliśmy tak zapisać, żeby ona była wyraźna. Jest to decyzja, która była podyktowana tym, że szkoła która ten basen prowadzi, dostała konkretne zadanie. Miała przygotować plan restrukturyzacji. Na wczorajszym zarządzie ten plan został przedstawiony i ma być wdrożony do wykonania, który ma przynieść oszczędności. Jakie te oszczędności będą, na dzień dzisiejszy nie wiemy. Do maja mamy czas na to, żeby znaleźć obszary, w których przewidywane wydatki będą mniejsze niż zakładamy w tym roku. Chociażby ta energia, jeżeli potwierdzi się, że będzie basen chroniony jako element, ale muszę przypomnieć, że basen jest wyłączony. Baseny są wyłączone, a nasz basen, za nasz basen płacimy podatek od działalności, tak? Czyli od nieruchomości pod działalność gospodarczą, więc jest wyodrębniony i prawdopodobnie będziemy mieli z tym problem. Także tych obszarów ryzyka jest ogromnie dużo, stąd w związku z tym również podjęliśmy decyzję o tym, że nie umieszczamy jakiejś konkretnej kwoty dofinansowania do szpitala, bo najpierw musimy funkcjonować w obszarach, w których mamy. I cieszę się, że pan Kazimierz zwrócił uwagę na te szkoły, że budżet jest w miarę, przy czym, panie Kazimierzu, ja bym jeszcze poprosił, żeby pan zwrócił uwagę, że tamte zapotrzebowania na wydatki bieżące, szczególnie w obszarze poza płacowym, to już tak różowo to nie wygląda, niestety. To jest ten obszar, w którym zawsze mamy ogromne problemy ze spięciem potrzeb, szczególnie tych remontowych, które gdzieś tam wynikają ze starzenia się obiektów. No to tyle, jeżeli chodzi o te pytania, które usłyszałem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Sylwester chciał jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo. Już moment.
Ja krótko, co prawda po części pytanie moje zostało wyczerpane przez pana skarbnika, przez pana dyrektora, przez kolegę Pawła. Ja do tej fotowoltaiki, wiecie państwo, no mamy tyle tych obiektów, że kto wie, czy nie warto poświęcić troszkę więcej uwagi tej technologii, między innymi ten basen. No to wymaga jakiegoś zewnętrznego zasilania, bo tak to nas zje. Tym bardziej czytam z lekką zazdrością, nutką zazdrości, że pan marszałek dofinansował 80% gdzieś tam jakąś inwestycję z tą fotowoltaiką związaną. Marszałek też, wojewoda też, ochrona środowiska też nie została z boku. No są te różne zewnętrzne środki, o których no warto, żebyśmy i my jako powiat spróbowali się starać, a tak jak czytam, że my jako ostatni powiat w województwie jesteśmy w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. No to serce się kroi i przykro to czytać i słuchać. Kto wie, czy tutaj nie warto większą uwagę poświęcić właśnie pozyskiwaniu tych zewnętrznych środków. Dziękuję.
Zobaczmy.
Gdzie jest to włączone?
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze tutaj? Proszę, pani Treska. Dziękuję uprzejmie. Dotyczy inwestycji drogowych. Bardzo mnie cieszy inwestycja drogowa typu przebudowa drogi powiatowej na odcinku Prudzice-Czarna Łąka. Super, że uda się to wykonać. Jest tam potrzeba naprawdę ogromna i na pewno mieszkańcy będą zadowoleni z inwestycji. Aczkolwiek są monity i prośby, czy udałoby się, ale to już chyba na nasze powiatowe warunki, nie wiem, czy jest możliwe, ścieżki pieszo-rowerowe, prawda, bo tam dużo porusza się mieszkańców i rozmawiałam z osobami, co tam mieszkają. Byłoby wspaniale, ale może gmina by, prawda, wykonała tą inwestycję, aczkolwiek chyba też nie za bardzo ma ochotę. Wiadomo, ma więcej pieniędzy od nas, także byłoby super, gdyby udało się to gminie wykonać. Ale fajnie jest, że ta inwestycja zostanie wykonana. A 5 milionów to rozumiem, panie doktorze, że to jest już kwota to jest kwota brutto, czyli w całości wykonana inwestycja, super. Jeszcze mam pytanie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za tę inwestycję, że się uda wykonać. A jeszcze mam pytanie. dotyczy działu 754, strona 17 i tu mam na myśli tutaj zadanie własne powiatu. Jest taka kwota 179 334 zł przeznaczone na wynagrodzenia pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Na okład to jest 167 419, później pozostałe wydatki 2915 i zakup nagród na powiatowe zawody strażackie. Ale interesuje mnie tutaj, chciałam poproszę o rozwinięcie tematu, 167 419 zł to jest wynagrodzenia i dla pracowników, tak? Ile pracowników jest zatrudnionych, tak, w zarządzaniu kryzysowym i no, teraz jest to ważny dział w związku z sytuacją, że za granicą się toczy wojna i proszę powiedzieć, ile pracowników pracuje i czy oni są właśnie kompetentni, prawda, do wykonywania takich pracy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja może chciałbym tylko tak króciutko wszem i wobec ogłosić, ponieważ i w mediach społecznościowych, i różnymi pismami, i przez radnych gminnych, i przez radnych powiatowych, bo już dzisiaj no, drugi raz słyszę o inwestycji w Pucicach i chciałbym po prostu jakby no, doprecyzować pewną rzecz, bo, ponieważ już też no, tłumaczę, ale nie do końca to dociera. Po pierwsze, inwestycja jest w tym etapie, jest na fazie projektowania. Wykonujemy dokumentację techniczną. Uzyskaliśmy 5 milionów dofinansowania ze środków tutaj w BGK, bo to jest to promesa BGK i to był projekt do 5 milionów złotych. Czyli czytaj krótko, musimy się zmieścić w 5 milionach. Jeżeli się nie zmieścimy, to oczywiście możemy ze środków własnych, hulaj dusza, może kosztować nawet 15 dokładnie. Kogo stać, to sobie realizuje. Ja tylko powiem tak, że najważniejszym problemem też między innymi, z którymi tu byli mieszkańcy kiedyś swego czasu na sesji przyszli, to była ta koślawa, dziurawa droga zapadająca się, odcinek perfidny, paskudny pomiędzy miejscowością Czarna Łąka a Pucice. Tak? I chodziło głównie o przebudowę tej zapadającej się drogi, ponieważ groził tak naprawdę katastrofa komunikacyjna. Biorąc pod uwagę możliwości, jakie są we składaniu funduszu, analizując to wszystko, no, okazało się, że aplikujemy do tego funduszu 5 milionów złotych i wskazaliśmy, że poszerzymy tą drogę do pełnych 6 metrów, że dodamy w miejscowości Czarna Łąka chodniki, że uporządkujemy tam ten pas drogowy, uporządkujemy media i tak naprawdę na tyle wystarcza. Czyli cała nawierzchnia to jest ponad 2,5 kilometra plus chodniki wewnątrz miejscowości. I tak został napisany projekt. Już w tym momencie ostatnio tam jechałem i tak zaczynam zastanawiać się, czy starczy pieniędzy, ponieważ okazuje się, że bardzo gruba warstwa torfów jest. Wchodzi w grę albo wymiana gruntów szeroka, albo palowanie. Więc tak naprawdę już finansowo jest dosyć słabo, no ale robimy wszystko, żeby się zmieścić. No i w tym momencie mieszkańcy dowiadują się po wydawanej decyzji środowiskowej, że idzie inwestycja. I nagle się okazuje, że tak, zróbmy jeszcze ścieżkę rowerową, pieszo-rowerową, najpierw chodnik, później ścieżkę pieszo-rowerową, a oświetlenie, a nie wiadomo co. I nagle, jak tak słucham tego wszystkiego, to tak, przynajmniej dodajmy jeszcze drugie, nie wiem, 10 milionów do tego przykładowo i róbmy. I też zapominamy, że nam instytucja dofinansowująca dała pieniądze 5 milionów złotych na konkretny cel. 6-metrową drogę, 2,5 kilometra, plus chodniki wewnątrz miejscowości. Nie możemy sobie tak dowolnie dodawać elementów i wykorzystywać, przesuwać, rozciągać i tak dalej. Więc to jest to, co musimy zrealizować. Natomiast jeżeli gmina Goleniów będzie chciała, wcale nie jest powiedziane, że ścieżka musi lecieć w tych miejscowościach, musi akurat lecieć przy drodze powiatowej. Ja jeżdżąc po świecie widzę, że te ścieżki mają naturalną tendencję do odsuwania się od dróg, bo bezpieczeństwo ponad wszystko. Jest piękny skrót drogą gminną między miejscowościami przez pola. Przecież tamtędy można wybudować. Żaden problem. Nie trzeba tak naprawdę tu w tych torfach się pchać. I no, przypominam tylko jedno. Ścieżka po nowych warunkach to jest 3 metry, a droga ma 6. I to jest pół drogi. Korpus drogowy i tak dalej. To są miliony, tak? Więc tu niestety nie jesteśmy w stanie w tym projekcie się zmieścić. Droga plus chodniki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pan skarbnik jeszcze tutaj odpowiedź dla pani Teresy.
Jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe, to są dwie osoby, które są tam zatrudnione i które wykonują te obowiązki coraz trudniejsze, jak pani zaznaczyła. coraz więcej zadań, które przychodzi od wojewody w ramach zadań zleconych, które nigdzie nie są tak naprawdę wpisane w ustawę, bo gdyby były wpisane w ustawę, to należałoby nam się wynagrodzenie z tego tytułu, a niestety tego nie otrzymujemy. Także tak to wygląda. To są wydatki zaplanowane na te dwie osoby.
Dziękuję bardzo. Panie skarbniku, to znaczy zatrudnione są dwie osoby i one wynagrodzenie, tak, bo wynagrodzenie pochodne pracowników wynosi 167 tysięcy rocznie, tak, 419 zł. Tyle. Tak, tak napisane jest. To miesięcznie, jaka to jest kwota, jeżeli chodzi o dochód. Dziękuję.
No?
Musi pani te wydatki podzielić na 13 i podzielić jeszcze na 1,2 mniej więcej i wtedy wyjdzie pani miesięczne wynagrodzenie. To nie są jakieś wielkie kwoty i kokosy, jakbym to powiedział. Bo 13 wchodzi w to jeszcze 1,5 etatu, ale dwie osoby. Tak to wygląda. Także nie są to jakieś wielkie kwoty.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania do Pana Skarbnika, do Pana Starosty, nie wiem do kogo jeszcze. Czy jeszcze jakieś kwestie pozostały do wyjaśnienia w uzasadnieniu, czy w samym projekcie? To może przejdźmy do zaopiniowania tego projektu i przejdziemy do kolejnego projektu. I proszę bardzo, tak, opiniujemy Pani Agatko. Proszę członków, nie?
Mamy opinię.
No bo komisje pozostałe muszą opinie swoje, tak? To do 30 listopada wszystkie komisje inne oprócz budżetowej. Czyli no, Komisja Budżetu i Infrastruktury, też proszę o podniesienie ręki, kto jeszcze jest obecny. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu na 2023 rok? 4. 4. 4 są za, przeciw. Ktoś się wstrzymał? Nie ma. Dwie wyszły, tak? Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu na 2023 rok. 3. Kto się wstrzymał? 1. I przeciw? Nie ma. I proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za projektem budżetu na 2000 w takiej postaci. 1, 2, 3, 4, 5, Pani Agatko, 6. Doliczyła się Pani? 7 chyba już było. 7 było, nie?
Ale nie ma.
I wszyscy są, tak? Pozostali? Czyli jest 8 za. Przeciw nie ma, tak, bo 8 to są wszyscy. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 5. I teraz przejdźmy do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-35. Pan skarbnik, tak?
Konsekwentnie zmiany, które musimy wprowadzić w związku z uchwałą budżetową, zostały wprowadzone. No i oczywiście zmianie uległy limity zadań wieloletnich. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to oczywiście odpowiem. Wszystkie zmiany, które nanieśliśmy, staraliśmy się w uzasadnieniu czy w tych wyjaśnieniach podać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja mam tylko pytanko, bo tutaj się nie pojawia już właśnie w załączniku w przedsięwzięciach to zadanie, o którym mówiłam, ta budowa infrastruktury informacji, bo ona jest kontynuacją 2022, tak? Ale w trzecim się powinno kończyć, bo jeszcze w tej uchwale było na dzisiejszej sesji, a teraz już nie ma tego zadania.
Bo zadania, które wchodzi do budżetu, nie wskazujemy jako wieloletnie. Ono staje się już z momentem uchwalenia budżetu jednorocznym, dlatego znika. Nie mamy zapowiedziane, że będzie kontynuowane. W związku z tym nie tworzyliśmy następnych limitów.
Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś ma z Państwa pytanie? No to w takim razie przejdźmy do zaopiniowania tego projektu i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu wieloletniej prognozy finansowej. 4. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. 5. Dziękuję bardzo. No i chyba to jest wszystko z naszego porządku na dzień dzisiejszy. Dziękuję Państwu bardzo i ogłaszam zakończenie komisji. Dziękuję.